Radziecki samolot transportowy PS-84, znany także jako Li-2, był maszyną wielozadaniową. Służył na froncie wschodnim II wojny światowej zarówno do transportu towarów, spadochroniarzy, bomb, jak i ludzi, pasażerów. 1 października 1941 na jego pokładzie, wyłożonym drewnianymi deskami, znalazł się Dmitrij Szostakowicz, jego żona i dwójka dzieci. Decyzją władz musiał opuścić Leningrad, dopóki jeszcze to było możliwe. Był zbyt cenny, aby zginąć od przypadkowej eksplozji, odłamka albo umrzeć z głodu. Samolot pruł niespokojne nocne chmury, wstrząsane co jakiś czas eksplozjami niemieckich baterii przeciwlotniczych. Noc miała zapewnić potrzebną ochronę. W ciągu dnia taki lot byłby zbyt niebezpieczny z uwagi na operujące w tej strefie myśliwce Messerschmitt należące do Luftwaffe. Cała rodzina dygotała ze strachu, gdy syn Szostakowicza, Maksim, spytał, co to za rozbłyski w dole. Pilot poinformował, że to niemieckie działa. Dodał, że na jego znak, gdyby eksplozje zanadto się zbliżyły do maszyny, wszyscy mają rzucić się na podłogę. W samolocie nie było foteli. Szostakowicz siedział na swojej walizce, w której znajdowały się na prędce zebrane rzeczy osobiste, ubrania dzieci oraz nuty. Partytura Lady Macbeth mceńskiego powiatu oraz szkice trzech pierwszych części siódmej symfonii leningradzkiej, którą kompozytor pisał dla oblężonego miasta, jego mieszkańców oraz obrońców. Ich piekło dopiero miało się zacząć, a muzyka pisana ku pokrzepieniu serc w tym piekle odegrała kluczową rolę. Nie była to rola jednoznaczna, bo czy jednoznaczne było udowadnianie światu, że miasto żyje, choć tak naprawdę każdego dnia umierało w coraz większych męczarniach? Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy prześledzić losy Szostakowicza i proces dokańczania oraz premiery siódmej symfonii, a także przyjrzeć się z bliska mieszkańcom miasta, którym była poświęcona. Jak odcięte od świata głodujące miasto przetrwało srogą rosyjską zimę i jak Szostakowicz pokonał twórczą niemoc, a następnie stał się trybikiem w propagandowej maszynie Stalina. Na to pytanie postaram się odpowiedzieć w drugim odcinku Symfonii Oblężonego Miasta, czyli części serii Muzyka Czasu Wojny. Przy mikrofonie Mateusz Ciupka, to jest Szafa Melomana, pierwszy polski podcast o muzyce klasycznej.
Thank you.
Wysłuchaliśmy fragmentu trzeciej części siódmej symfonii Dmitrija Szostakowicza. To nagranie pod batutą Jewginija Mrawińskiego z roku 1953 grała Filharmonia Leningradzka. Gdy kompozytor leciał samolotem z pogrążonego w ogniu walk Leningradu, część ta, właśnie część trzecia, znajdowała się dopiero w szkicach. 22 października 1941 roku Szostakowicz dotarł z Moskwy do Kujbyszewa, gdzie wraz z pozostałymi artystami miał przeczekać niebezpieczny wojenny czas. Moskwa nie byłaby do tego właściwym miejscem, bowiem Niemcy z zawrotną prędkością zbliżali się do miasta i istniało realne ryzyko, że mimo nadciągającej zimy zdołają je zdobyć. W Kujbyszewie kompozytor nie miał dobrych warunków do pracy. Położone daleko na wschód od Moskwy i Leningradu było smutnym, sennym, niewielkim miasteczkiem, do którego naraz trafiła niemal cała artystyczna rosyjska elita. W swojej książce poświęconej oblężeniu i symfonii Brian Moynihan opisuje to miejsce tak. Kujbyszew miał tylko cztery brukowane ulice. Dwiema spośród nich jeździły trolejbusy. Kilka ulic ulepszono, kładąc pośrodku kostkę. Niewiele było tu samochodów i ciężarówek, znacznie więcej koni, a także wielbłądów. To półmilionowe miasto miało tyle sklepów i domów towarowych, co amerykańskie miasteczko z 15 tysiącami mieszkańców. Wodę czerpano ze studni, a z powodu braku kanalizacji jedynymi urządzeniami sanitarnymi były drewniane wychodki. Starych carskich budynków nie odmalowywano, z wielu elewacji odpadał tynk. Do jedynych nowych, godnych uwagi budynków można było zaliczyć siedzibę klubu NKWD oraz dom pracowników kolei w pobliżu stacji rozrządowej. Kujbyszew był nie tylko schronieniem dla artystów. Stał się także wielką bazą noclegową dla pracowników fabryk ulokowanych w dziwnym, bezimiennym mieście, które powstało właśnie z powodu ewakuacji przemysłu, którą na samym początku kampanii podjęły rosyjskie władze. Upiorne, nieco bezładnie poustawiane hale, magazyny, wyrastające w różnych miejscach kominy, jeden obok drugiego i co rano ciągnące tam tłumy pracowników. To był codzienny widok w mieście, który obserwował Szostakowicz. Początkowo został zakwaterowany w jednej ze szkół z kilkoma, może kilkunastoma innymi osobami w jednej sali. Nie było tam ani odrobiny prywatności, warunków, aby się skoncentrować, czy tym bardziej, aby komponować. Ale za to miał ciepło i otrzymywał rację żywnościową, o której mieszkańcy Leningradu mogliby tylko pomarzyć. Towarzystwo było nie najgorsze, bo trafił na grupę artystów Teatru Bolszoi i rankiem, gdy przed łazienkami ustawiały się długie kolejki do kąpieli, można było usłyszeć na pełen głos wyśpiewywane operowe arie. Tak kompozytor spędził zaledwie tydzień, bo już wkrótce z rodziną został przeniesiony do zamienianego na tymczasowy blok mieszkalny Grand Hotelu, w którym przed laty zatrzymywały się takie znakomitości jak Szaliapin. Później z kolei przydzielono mu niewielkie dwupokojowe mieszkanie, w którym na szczęście znajdował się fortepian. Ale i tam przy dwójce dzieci niełatwo było się skupić na tworzeniu. Szostakowicz czuł też, że w jego mieście każdego dnia giną ludzie, w jego Leningradzie, że wojna zbiera krwawe żniwo. A on sam został uratowany, ponieważ jest władzy potrzebny żywy. Przede wszystkim miał ukończyć swoje wielkie dzieło, symfonię mającą pokazać światu, że rosyjskiego ducha nie da się złamać i że państwo Stalina to nie krwawy reżim Hitlera, tylko przepełniony humanistycznymi wartościami, zasłuchany w muzykę kraj, którego ducha nic nie złamie. To było ważne propagandowe zadanie. Tymczasem walki w Leningradzie trwały. Na rozkaz Stalina podjęto próbę przełamania blokady miasta, organizując wyczerpanymi wojskami kontrofensywę siniawską, od nazwy miejscowości, spod której ruszyło to uderzenie. Przeciwko wciąż bardzo mocnym niemieckim oddziałom wystawiono ponad 70 tysięcy żołnierzy, 475 dział i 97 czołgów, w tym większość ciężkich maszyn KW, nazwanych tak swoją drogą na cześć nieudolnego pierwszego dowódcy obrony miasta Klimenta Woroszyłowa. Choć na tym odcinku były to siły przeważające nad niemieckimi, kompletna bezmyślność dowódców kosztowała Rosjan ogromne, ogromne straty. Rosjanie stosowali bowiem taktykę polegającą na robieniu bardzo krótkiego przygotowania artyleryjskiego, po czym frontalnym ataku piechoty, która z głośnym okrzykiem hurra rzucała się prosto na wroga, prosto pod ogień karabinów maszynowych i armat. Te zmasowane, bezładne ataki i tysiące padających trupów doprowadzały paradoksalnie do psychicznych załamań po stronie niemieckiej. Niektórzy żołnierze po prostu nie wytrzymywali psychicznie tego, że musieli strzelać do tylu ludzi naraz, którzy jak muchy padali pod nawałą ognia z ciężkich karabinów maszynowych. Dochodziło do załamań nerwowych. Niemcy starali się tutaj przeciwstawiać pewną presją psychiczną. Nieraz, gdy Rosjanie wznosili swój bojowy okrzyk, z polowych megafonów po stronie niemieckiej nadawano do nich komunikat brzmiący na przykład tak. A teraz czas, żebyście znowu zebrali się w punktach zbiorowej eksterminacji. Pogrzebiemy was na brzegach Newy. Tylko że Rosjanie tak naprawdę nie mieli wielkiego wyboru. Za nimi ustawione były oddziały NKWD, które każdemu, kto by się cofnął, zapakowałyby kule w plecy. A dowódcy, który by ośmielił się zignorować rozkaz ataku, jak bardzo by ten rozkaz nie był bezsensowny, najczęściej groziła egzekucja nawet na oczach jego własnych podwładnych, co się zresztą kilkakrotnie zdarzyło. Oczywiście nie oznacza to wszystko, że wojska niemieckie na froncie wschodnim ponosiły jakieś drobne straty. Od chwili ataku 22 czerwca na Związek Radziecki do 1 listopada 1941 roku armia niemiecka straciła 686 tysięcy ludzi, z czego 200 tysięcy zabitych. Było to 7 razy więcej niż wojska Hitlera straciły rok wcześniej, gdy w spektakularnym, szybkim tempie zajęły Francję oraz Niderlandy. Nadciągała zima i generałowie Hitlera dobrze wiedzieli, że nadzieje na to, że Związek Radziecki uda się prędko rzucić na kolana, okazały się płonne. Trzeba było się szykować na długą, wykańczającą walkę w bardzo niesprzyjających warunkach pogodowych. 8 listopada Niemcy zadali oblężonemu Leningradowi potworny cios. Zajęli oddalone o 200 km na wschód od Leningradu miasteczko Tichwin. Znajdowała się w nim jedyna łącząca Leningrad z Moskwą linia kolejowa. Był to ogromny cios zarówno dla Armii Czerwonej, jak i dla oblężonego miasta. Gdyby nie fakt, że na odsiecz Rosjanom przybył Dziadek Mróz, a niemieckie dywizje były przemęczone trwającymi zmaganiami. Oddziały Hitlera mogłyby kontynuować ofensywę na północ, połączyć się ze sprzymierzonymi oddziałami fińskimi nad rzeką Świr i wówczas całkowicie odciąć miasto od jakiegokolwiek kontaktu z resztą kraju. Jak pamiętacie dobrze, miasto miało wąską nitkę zaopatrzeniową przez jezioro Ładoga. To by się również Niemcom udało odciąć. 3 miliony ludzi zostałyby całkowicie bez kontaktu z resztą kraju. Na tak odważny i tak śmiały manewr Niemcy nie mieli już sił. Początkiem listopada temperatury zaczęły spadać poniżej zera. W połowie listopada dochodziły do minus 30 stopni. Wojska niemieckie nie były na to gotowe. Wciąż wyposażeni w letnie mundury, na własną rękę musieli się chronić przed morderczym zimnem. Zabierali grube, watowane kurtki z ciał zabitych Rosjan. Łatali dziury po pociskach, pod hełmy, upychali gazety, kobiece chusty. Na wagę życia były ciepłe rosyjskie walonki i waciaki. Zamarzał sprzęt. Smary w broni, nie dało się uruchomić samochodów, niektórych samolotów. Wielu niemieckich żołnierzy zginęło po prostu podczas wykonywania czynności fizjologicznych. Ciało wystawione na taki mróz zamarzało w ciągu kilku minut. Mimo to Niemcy mocno się okopali na swoich pozycjach i nie pozwolili Rosjanom odbić tych wina. Wiedzieli, że od tej drogi zależeć będzie los Leningradu. Prasa niemiecka trąbiła wszem i wobec, że Tychwin został wzięty. Hitler oświadczył, że oto Leningrad stoi z rękami podniesionymi do góry i wcześniej czy później padnie. Nikt go nie wyzwoli, perorował Führer. Leningrad jest skazany na śmierć głodową. Hitler miał prawie rację. Prawie. Za tym słowem kryła się bowiem ostatnia nitka komunikacji z miastem. Stara leśna droga prowadząca do jeziora Ładoga. Od ostatniego rosyjskiego przyczółka kolejowego miejscowości Zaborje prowadziła ona przez 190 km do oblężonego miasta. W żadnym razie nie nadawała się, aby transportować kilka tysięcy ton zaopatrzenia dziennie. Tę drogę trzeba było przygotować, utwardzić, wykarczować drzewa, zorganizować przejazd przez torfowiska i nad strumieniami leśnymi. Rozkaz padł, że to wszystko ma zostać wykonane w ciągu 15 dni, w trzaskającym, morderczym mrozie i bez odpowiedniego sprzętu. Wyobraźcie sobie, co to znaczy. Jeśli dzisiaj czasem na kilkadziesiąt kilometrów drogi po płaskim, normalnym terenie, przy nowoczesnym sprzęcie i zapasach gotówki czekamy na ukończenie prac rok czy dwa. A tymczasem tutaj nic z tego nie było, teren był absolutnie zabójczy, a ludzie, którzy brali udział w tym budowaniu drogi, nie mieli niemal żadnego sprzętu mechanicznego, ciężkiego. Do pracy nakazano udać się robotnikom kołchozów, zwykłym cywilom. Niezależnie od wieku i sprawności fizycznej, dano im łopaty, kilofy i kazano pracować. Roboty trwały 24 godziny na dobę przy bardzo niewielkich racjach żywnościowych. Ludzie pracowali i spali w prowizorycznych szałasach z gałęzi brezentowych osłon. Wielu z nich zginęło tak samo, jak ginęli ci, którzy przed trzema wiekami dla cara Piotra I zostali zapędzeni do budowy miasta Petersburg. Czas 15 dni nie był szaleństwem. Mniej więcej na tyle wystarczyły zapasy w mieście. Choć w zasadzie należałoby powiedzieć, że już nie wystarczyły. Gdy szef zaopatrzenia Leningradu zrobił bilans zapasów, okazało się, że mąki było na 7 dni, zboża na 8, tłuszczów na 14, a cukru na 22 dni. W całym mieście była tylko tona mięsa. Drastycznie ograniczono więc racje żywnościowe. W tej sytuacji odcięcia od jeziora Ładoga drogi do Moskwy dostawy stanęły pod znakiem zapytania. Nie dawały rady również samoloty strącane regularnie przez znakomitych niemieckich pilotów z oddziału majora Hannesa Trautlofta. Jak zatem wyglądały te racje żywnościowe? Sięgnijmy znowu po znakomitą książkę Briana Moynihana. 20 listopada przedział chleba został ponownie zmniejszony dla wszystkich z wyjątkiem żołnierzy frontowych, załóg okrętów i pilotów. Racje robotników zatrudnionych w zakładach zbrojeniowych i inżynierów obniżono do 250 gramów. Pozostałym, pracownikom umysłowym, osobom pozostającym na utrzymaniu, dzieciom i osobom starszym do 125 gramów. Oznaczało to dwie kromki chleba niskiej jakości dziennie. Odżywiając się tylko w ten sposób, nie można było przeżyć. Zdrowy chłopiec w wieku od 7 do 11 lat potrzebuje dziennie 1970 kalorii. Dziewczynka w tym samym wieku 1740. Nastolatek 2220, nastolatka 1845. Dzienne zapotrzebowanie zdrowego dorosłego mężczyzny wynosi około 2750 kalorii. Natomiast zdrowej dorosłej kobiety 2200. 100 gramów ciemnego chleba wysokiej jakości dostarcza organizmowi około 210 kalorii. Zawiera 57 gramów węglowodanów, 11 gramów białka, 2,3 grama tłuszczów i 1,5 i 1,5 grama błonnika. Trzeba jednak pamiętać, że chleb w Leningradzie był daleki od ideału. System dystrybucji żywności zaczął się załamywać. Ludzie wystawali w kolejkach od godziny 4 rano do 5 po południu. Większość mieszkańców zmuszona była radzić sobie, dostarczając organizmowi pożywienia o wartości energetycznej zaledwie 500-600 kalorii dziennie. Ludzie radzili sobie jak tylko mogli. Prędko z ulic miasta zniknęły niemal wszystkie zwierzęta, łącznie z ukochanymi domowymi pupilami. Wszystkie zostały zjedzone. Łapano nawet szczury. Z książek odrywano okładki, wytapiano z nich klej i dodawano go do cienkiej zupy, aby pozyskać tłuszcz przede wszystkim. Z warsztatów zabierano olej lniany, służący do utwardzania kitu i polerowania. W połowie listopada w jednym z leningradzkich szpitali zmarł z głodu pierwszy pacjent. Do końca miesiąca odeszło jeszcze 9, a to był dopiero początek, bowiem od tych chwil nie było w Leningradzie cenniejszej waluty nad jedzenie. Ani złotem, ani srebrem, ani antykami, ani pieniędzmi nie można było się najeść i przeżyć. Nic więc dziwnego, że prędko w mieście zaczęli także grasować złodzieje jedzenia. Ich celem były przede wszystkim zaopatrywane przez władze państwowe stołówki robotnicze. Podprowadzaniem żywności na wielką skalę trudnili się niektórzy kucharze, mający do żywności bezpośredni dostęp. Schwytano także pewną kierowniczkę stołówki, która miała w domu zapasy nielegalne, wynoszące kilka ton. Karą za to była śmierć, natychmiastowo wymierzana przez funkcjonariuszy NKWD. Szanse na poprawę sytuacji były niewielkie. Dopiero początkiem grudnia wojska rosyjskie odbiły Tychwin i częściowo udrożniły kanały zaopatrzeniowe. Wciąż jednak nie było mowy o tym, aby odblokować miasto. Huraganowe ataki piechoty Armii Czerwonej rozbijały się na niemieckich pozycjach. Newa wciąż była dla nich barierą nie do pokonania. Mimo pogarszających się z dnia na dzień warunków życia, starano się utrzymać życie kulturalne. Przypominało to trochę orkiestrę grającą na Titaniku do samego końca. Było w tych wydarzeniach coś boleśnie rozpaczliwego. Jedna z pamiętnikarek Leningradu, Olga Bergholz, pisała tak. Przez cały dzień z megafonów na ulicach Leningradczycy mogą słuchać swoich ulubionych pieśni i arii operowych rozbrzmiewających na tle wybuchów bomb i kanonady artylerii. Jeszcze w listopadzie koncerty odbywały się w miarę regularnie. 7 listopada, w 24. rocznicę szturmu na Pałac Zimowy, czyli wybuchu rewolucji, w Filharmonii zagrano heroikomedię muzyczną o tytule Rozpostarło się morze szeroko. Recenzent z Leningradzkiej Prawdy pisał o artystach występujących pomimo osłabienia, wywołanego głodem, i o lodowato-zimnej wielkiej sali, w której temperatura wynosiła zaledwie 8 stopni poniżej zera. W drugiej połowie miesiąca w siedzibie Związku Kompozytorów odbył się recital fortepianowy. Co więcej, nawet zaczęto wydawać biuletyn informacyjny teatralny Leningrad, w którym wyszczególniano najważniejsze wydarzenia w mieście, a pośród nich na przykład turniej szachowy. W Teatrze Kirowa wykonano w wersji koncertowej nawet Eugeniusza Onegina Czajkowskiego. Sytuacja zaczęła się drastycznie pogarszać w grudniu. Na skutek niedoborów życie kulturalne i koncertowe zamierało. Gdy Karl Eliasberg dyrygował w Filharmonii Piątą Symfonią Beethovena, jedna z uczestniczek wydarzenia pisała o tym tak. Filharmonia coraz bardziej ponura, piekielny ziąb. Żyrandole ledwo się żarzą. Członkowie orkiestry, jedni w watowanych kurtkach, inni w półkożuszkach. Pierwsze skrzypce były okropnie nieogolone. Zapewne nie można było zagrzać wody lub nie było światła. Zdarzały się sytuacje dramatyczne, gdy w przerwie koncertu lub spektaklu któryś z artystów zemdlał z głodu albo nawet zmarł. Jak na przykład Abramow w Trzech Muszkieterach granych w Muskomie, czyli Teatrze Komedii Muzycznej. W połowie grudnia w Teatrze Puszkina recital zagrał Władimir Sofronicki, jeden z największych radzieckich pianistów minionego stulecia. Mimo wszystko artysta wspominał swój występ ze sporym rozrzewnieniem. Było ciemno, zimno i posępnie. Widzowie siedzieli w zimowych płaszczach i walonkach. Grałem w rękawiczkach z obciętymi palcami. Ale szczerze mówiąc, nigdy nie grało mi się równie dobrze. No i jaka reakcja publiczności? Ten wieczór był jednym z najszczęśliwszych w moim życiu. 14 grudnia Sofronicki wystąpił podczas ostatniego koncertu, który odbył się w Filharmonii, gdy wykonano szóstą Czajkowskiego. Sytuacja była tak zła, że mało kto myślał o graniu. Bogdanow Bierezowski, gdy został dyrektorem Teatru imienia Leninowskiego Komsomołu, nie zastał w pracy ani jednego artysty. W związku z czym postanowił samodzielnie zastępować orkiestrę i grał solo na fortepianie. Działalność zawiesiło także konserwatorium. Ani jego studenci, ani wykładowcy nie byli w stanie pracować. Tym bardziej, że mimo trudnych warunków pogodowych nad Leningradem ciągle krążyły niemieckie bombowce i co chwila zajęcia przerywały naloty oraz eksplozje. Tymczasem w oddalonym o 3,5 tysiąca kilometrów na wschód Kujbyszewie, gdzie przebywał Szostakowicz, żył kompozytor w całkowitej nieświadomości tego, co działo się w Leningradzie. Skutecznie działała propagandowa blokada informacyjna. Nie funkcjonowała na początku przynajmniej poczta, później dopuszczono pewien zakres korespondencji, czując, że buduje to morale zarówno żołnierzy, jak i mieszkańców. A na tamten moment nie dochodziły listy, nie dało się korzystać także z telefonu. Gnieżdżący się w małym pokoju z dziećmi i żoną kompozytor wciąż czuł pewną twórczą niemoc. Były więc napisane trzy pierwsze części siódmej symfonii i brakowało pomysłu na czwartą, na finał. Przełom przyszedł z frontu. Otóż 2 grudnia nagle z pokoju kompozytora zaczęły dochodzić dźwięki fortepianu. Nie były to jakieś tam dla przyjemności przegrywane utwory, ale praca twórcza, zupełnie nowa muzyka. Fortepian ani na chwilę zdawał się nie milknąć. Szostakowicz zaczął pracować w twórczym amoku, pisząc jeden takt za drugim. No a powodem tego nagłego przypływu natchnienia był fakt, że niemiecka ofensywa pod Moskwą się załamała tuż przed samą stolicą. Jak wspominał jeden z niemieckich żołnierzy, brakowało zaledwie 12 kilometrów, aby stolica Związku Radzieckiego znalazła się w zasięgu niemieckiej artylerii. Ale to właśnie te 12 kilometrów, tylko tyle i aż tyle było dystansem, które pomimo, że wcześniej te same niemieckie wojska pokonały setki kilometrów, a może właśnie przez to, tego dystansu właśnie 12 kilometrów pokonać już nie były w stanie. Spod Moskwy na spotkanie wyczerpanego Wehrmachtu ruszyła Armia Czerwona z furiacką kontrofensywą. W gwałtownej zamieci śnieżnej, w temperaturach sięgających minus 30 stopni, musieli się pierwszy raz od początku tej strasznej kampanii Niemcy cofnąć. Ekstremalne absolutnie warunki, braki w zaopatrzeniu, strach i łamiące się morale sprawiły, że Niemcy zaczęli tracić jeden ze swoich najpoważniejszych atutów frontowych. Ten, którym całkowicie górowali nad Rosjanami, czyli dyscyplinę. Szostakowicz dowiedział się o tym wszystkim i sprawiło to, że coś się w nim odblokowało. Napłynęły do niego twórcze siły. Wiedzione optymizmem, że oto Niemcy jednak zostali zatrzymani, że ich triumfalny pochód napotkał na żelazny radziecki opór, zabrał się z powrotem do pracy. I w liście do swojego przyjaciela Iwana Solertyńskiego tak opisywał zamysł części czwartej. Jest to wciąż zbyt świeże i dlatego nie potrafię tego jeszcze właściwie ocenić. W każdym razie wydaje się, że poszło mi całkiem dobrze. Pierwsze trzy części przeszły próbę czasu i nadal sprawiają mi przyjemność. Posłuchajmy zatem fragmentu czwartego ogniwa. Gra oczywiście Filharmonia Leningradzka pod batutą Jewgenija Mrawińskiego. Cały czas wracamy do owego nagrania z roku 1953. Thank you. Część ta nosiła tytuł Zwycięstwo. Samuil Samosud, dyrygent, który wraz ze stacjonującą w Kujbyszewie orkiestrą Teatru Bolszewi miał dokonać prawykonania, chciał nawet, aby dodać w niej wzorem Beethovena chór i solistów z pochwalną pieśnią na cześć Stalina, czemu oczywiście Szostakowicz bardzo się opierał. Mimo że tytuł brzmiał Zwycięstwo, miasto, któremu dzieło było poświęcone, od zwycięstwa było bardzo dalekie. W połowie grudnia w Leningradzie z powodu niedoborów węgla wyłączono centralne ogrzewanie. Nie ma prądu ani wody. Nie możemy korzystać z toalety. 31 grudnia nasz dom został trafiony 2 pociskami. Nie wiem, jak udało nam się to przeżyć. W tym wielkim, zimnym mieszkaniu często ogarnia mnie poczucie zbliżającej się śmierci. Pisała Olga Sacharowa, której 12 członków rodziny zmarło w trakcie oblężenia. Zimno i głód były codziennością mieszkańców miasta. Nieodśnieżone ulice stawały się trudne do pokonania. Sunęły po nich sanie, na których ludzie wieźli swoich zmarłych bliskich. Śmierć stawała się chlebem powszednim, zastępującym ten prawdziwy. Dyrektor artystyczny Radiokomitetu odnotował tak. Pierwsze skrzypce konają. Bęben umarł w drodze do pracy. Waltornia dogorywa. Nie dodał, że jeszcze wielu spośród muzyków zostało wezwanych na front i zaczęło służbę w Armii Czerwonej, gdzie również ginęli. Szostakowicz w Kujbyszewie tęsknił za koncertami i kulturą wielkiego miasta. Nie miał bladego pojęcia, że Leningrad z dnia na dzień tracił coraz więcej muzyków i znanych mu osób. Niewiele mógł poradzić na to Walerian Bogdanow-Bierezowski, który jako szef Leningradzkiego Związku Kompozytorów dysponował dla twórców zaledwie 3 miejscami w punkcie medycznym i żywieniowym utworzonym w hotelu Astoria. Zwracali się do niego niemal wszyscy, a on tak niewielu mógł pomóc. Wspominał tamte dni w ten sposób. Szczególnie poruszają mnie telefony od Portowa, który już kilka razy mówił błagalnym głosem: bardzo pana proszę, niech pan coś dla mnie zorganizuje, bo jeśli nie, to za tydzień będzie za późno. Ja nie przeżyję. A ja mogę obiecać mu tylko 2 miejsce razem z Rubcowem i Pejsinem, którzy są strasznie wycieńczeni. W jeszcze gorszym stanie znajdują się bowiem Rabinowicz, od dawna chory na gruźlicę, Dzieszewow, który prawie w ogóle nie może się poruszać, i Miklaszewski. Strasznie trudno dokonywać takich wyborów. 6 tygodni później Portow już nie żył. W tym czasie śmiertelność w Leningradzie stała się ogromna. Każdego dnia w mieście umierało około 2300 osób. Odnotowano przeciętnie w grudniu około 50 tysięcy zgonów. Jeszcze jeden, ostatni raz zagrała orkiestra Radiokomitetu. Stało się to 27 grudnia z okazji zbliżającego się nowego roku. Dyrygował Eliasberg i zagrano rapsodię norweską Johanna Svendsena oraz karnawał rzymski Berlioza. Następnie na 3 miesiące orkiestra zamilkła. Zbliżał się nowy rok. 28 grudnia 1941 roku Flora Litwinowa, znajoma Szostakowiczów, przebywająca podobnie jak i oni na kujbyszewskim zesłaniu, sąsiadka Szostakowiczów, zanotowała w swoim dzienniku: jakże się ucieszyłam. Cały wieczór spędziłam u Szostakowiczów. Dmitrij ukończył właśnie 7 i wkrótce ją usłyszymy. Cóż to był za wspaniały, radosny wieczór. Istotnie, w nowy rok kompozytor ogłosił, że dzieło udało się sfiniszować. Wzniósł także odpowiednio ironiczny toast noworoczny za to, by życie nie stało się jeszcze lepsze. Czym oczywiście nawiązywał do słynnego stalinowskiego hasła sprzed wojny: życie stało się lepsze, życie stało się weselsze. Nie stało się. W każdym razie nie od razu. W styczniu ruszyła pod Leningradem kontrofensywa wołochowska. Stalin żądał całkowitego poświęcenia i uważał, że da się jednym huraganowym atakiem przerwać okrążenie, mimo że ileś razy wcześniej się nie udawało. Były to całkowicie złudne nadzieje. Poza morzem krwi niewiele udało się uzyskać. Choć poprawiono drogi zaopatrzeniowe, wyremontowano niektóre linie kolejowe, a także w miarę skutecznie przygotowano transporty po zamarzniętym jeziorze Ładoga, miastu wciąż brakowało dostatecznej ilości jedzenia i zapasów. Krwawe żniwo zbierały głód oraz niemieckie naloty. Liczba zmarłych w mieście rosła. O ile w grudniu wyniosła 50 tysięcy, w styczniu było to już 120 tysięcy osób. Coraz częściej słyszało się także o przypadkach kanibalizmu. Zdarzały się w mieście, ale także na froncie. Około 20 takich wypadków odnotowano tam, gdzie toczyły się walki. Ofiarą wygłodzonych pierwszoliniowych wojskowych padali żołnierze ze służb zaopatrzeniowych donoszący im posiłki. Często nie wracali już do swoich jednostek. Kanibalizm szerzył się także w leningradzkich więzieniach. I to za cichym przyzwoleniem strażników, kwitujących przypadki zjedzenia współtowarzysza celi stwierdzeniem, że o jednego wroga ludu mniej. Więźniom przysługiwała dziecięca racja żywnościowa. Oznaczało to, że dorosły mężczyzna żył na 300 kaloriach dziennie. W całej historii oblężenia styczeń był bez wątpienia jednym z najczarniejszych miesięcy. Głód na masową skalę sprawiał, że w ludziach rosła obojętność. Jeden z pamiętnikarzy pisał, że nie potrafi sobie nawet przypomnieć, czy w styczniu miasto było ostrzeliwane i bombardowane, a jeśli tak, to ile razy, ponieważ było mu to kompletnie obojętne. W lutym do punktu medyczno żywieniowego w Astorii przywieziony został Karl Eliasberg, jedyny w zasadzie żyjący w mieście dyrygent zdolny poprowadzić orkiestrę symfoniczną. To miejsce, w którym artyści dochodzili do siebie i mieli zagwarantowane nieco lepsze warunki, opisywał tak. W hotelu temperatura nie wyższa niż 6-7 stopni. Brak bieżącej wody. Nie działa kanalizacja. Panujące na korytarzach i w pokojach kompletne ciemności działają przygnębiająco. Tych kilka lamp naftowych nie poprawia sytuacji. Ale za to tutaj można dostać coś do jedzenia. Prawdopodobnie gdyby nie ten pobyt w Astorii, Eliasberg pewnie nie dożyłby premiery Symfonii Szostakowicza. Sytuację w mieście oraz orkiestrze radiokomitetu opisywał skrzypek tego zespołu, Wiktor Zawietnowski, pisząc w liście do żony, że Leningrad wygląda jak upiorne miasto umarłych. Nie kursują tramwaje, nie ma prądu, bieżącej wody nie działa kanalizacja, prawie codziennie ostrzał artyleryjski. Wczoraj dwa pociski trafiły w nasz blok. Mówią, że na ulicy Żelabowa i na Newskim zginęło wielu ludzi. Działalność koncertowa zupełnie ustała. W Filharmonii jest zimniej niż na biegunie, ale głównym problemem jest elektryczność. Próby w radiokomitecie zostały odwołane z powodu zimna i braku prądu. Zamiast 70 muzyków zjawiło się tylko 30. Jeden umarł, drugi jest chory. Równolegle 6 lutego 1942 roku w Kujbyszewie zaczęły się próby nowego dzieła. Szostakowicz obserwował je bardzo uważnie. Opierał się naleganiom Samosuda, by do finału dopisać tę wokalną partię sławiącą Stalina, a dyrygent ciągle mimo prób wracał do tego tematu. Przygotowania do premiery przyciągnęły uwagę mediów. I symfonia niemal natychmiast została wkręcona w polityczne tryby. Już tydzień później w Izwiestiach ukazał się artykuł Szostakowicza, w którym kompozytor wyraził nadzieję na wykonanie symfonii w mieście, które zainspirowało go do jej napisania. 3 dni później, wprawdzie, Aleksy Tołstoj rozpływał się nad nowym dziełem, w którego próbach brał udział, które obserwował. Kompozytora nazwał nowym Dantem. Pisał tak: Szostakowicz nie przestraszył się Hitlera, to Rosjanin, a Rosjanin to człowiek gniewny. Jak się go rozzłości, jest zdolny do nadzwyczajnych czynów. Temat symfonii prędko podchwyciła także zachodnia prasa. Amerykanie wyczuli, że historia powstania i inspiracji tego nowego dzieła może okazać się kluczowa przy zmianie politycznej Wajchy. Dopóki bowiem Związek Radziecki był sojusznikiem III Rzeszy, niechętne od samego początku komunizmowi Stany Zjednoczone oraz Wielka Brytania nie szczędziły krytyki drugiemu po niemieckim totalitaryzmowi. Wszystko jednak zmieniło się 22 czerwca 1941 roku, gdy Hitler napadł na Sowietów. Siłą rzeczy stali się oni teraz sojusznikiem aliantów. No tylko jak do sojusznika wzbudzić sympatię społeczeństwa, które przez lata było informowane o tym, że Związek Radziecki to lustrzane odbicie niemieckiego zła tylko w czerwonych barwach. I oto korespondent New York Timesa w Moskwie, Ralph Parker, przeprowadził wywiad z młodym kompozytorem, który napisał wielkie, humanistyczne dzieło w mrokach oblężonej twierdzy Leningrad. Wywiad odmalował Szostakowicza jako dzielnego strażaka, który razem z innymi kopał rowy i dzielił troski życia codziennego w oblężonym mieście. Nagłówek głosił: kompozytor Szostakowicz opowiada o swojej symfonii, w której przedstawia losy wojenne zwykłego człowieka. A lead mówił z kolei tak: ludzki heroizm oraz zwycięstwo światła nad ciemnością pośród motywów przewodnich dzieła, które napisane w oblężonym mieście, znajduje się na etapie prób orkiestrowych. Zatem nie NKWD, gułag, aresztowania, terror, głód, poświęcanie setek tysięcy ludzkich istnień dla realizacji chorych projektów, ale heroiczny kompozytor i jego nowe dzieło miało być tematem numer jeden. Tym, co przekona ludzi, że zasada wróg mojego wroga jest moim przyjacielem, będzie stosowana bez względu na wszystko. Doskonałym dowodem na wykorzystanie tej koncepcji było umieszczenie Szostakowicza na okładce magazynu Time. Był pierwszym kompozytorem, którego ten prestiżowy amerykański tygodnik umieścił na okładce. Właśnie do tego celu użyto zrobionych na początku oblężenia zdjęć Szostakowicza w strażackim uniformie na okładce pierwszego odcinka, który poświęciłem Leningradzkiej Symfonii. Właśnie ten kadr jest pokazany. Szostakowicz został tam pokazany właśnie w staromodnym, błyszczącym hełmie na głowie, w takim idealnie czystym uniformie. No było to po prostu propagandowe zdjęcie. Tu jednak twórcy, graficy Time'a poszli o krok dalej. Pokazali Szostakowicza na tle purpurowych płomieni płonącego miasta z kartkami zapisanymi pismem nutowym latającymi w powietrzu. No, jest to naprawdę doskonały przykład wojennej propagandy poruszającej wyobraźnię. Zobaczcie sobie to w wolnej chwili, wygooglujcie sobie, zobaczcie jak wyglądała ta okładka. Jakby jednym głosem z zachodnią propagandą nadawała także propaganda radziecka. Ani słowem nie wspominając o katastrofie humanitarnej, która rozgrywała się w Leningradzie. Niemal nikt nie pisał o tym, że choć luty był krótszy, ilość zgonów dorównywała tej w styczniu. Jeden z korespondentów wojennych pisał, radzieckich korespondentów, pisał dla Komsomolskiej Prawdy, że ludzie ciągną na ulicy na sankach ciała zmarłych, zawinięte w prześcieradła, bo w mieście nie ma już drewna na trumny. Ale takich informacji nikt mu nie wydrukował. Żadne medium nie wspominało także o 866 przypadkach śledztw w sprawie kanibalizmu toczących się w mieście. I o tym, że ta praktyka zaczynała przybierać zorganizowany, przestępczy charakter. Że na masową skalę spekulowano jedzeniem, uprawiano korupcję, że rósł czarny rynek, na którym złoty XVIII-wieczny zegar wart był kilogram chleba. Że w handel zamieszani byli wszyscy, od kierowców dostarczających zaopatrzenie, przez punkty rozdziału żywności, po agencje państwowe, które tym wszystkim sterowały. Oficjalny przekaz był taki, że bohaterscy mieszkańcy wraz z żołnierzami stawiają żelazny opór niemieckim barbarzyńcom. O tym, że większość mieszkańców sama zaczęła stawać się barbarzyńcami, nikt nie wspominał. Gdy Olga Bergholz została przetransportowana z Leningradu do Moskwy, aby tam w radiu moskiewskim opowiedzieć, jak wygląda sytuacja w Moskwie, to gdy weszła do budynku, zanim zdążyła powiedzieć dzień dobry, od razu jej powiedziano o głodzie ani słowa. Głód był sprawą, którą władze radzieckie, propaganda radziecka starannie ukrywały. Ważny był Szostakowicz i jego symfonia. Do tego stopnia, że poza kolejką zgodzono się drogą lotniczą ewakuować jego rodzinę, o którą się bardzo martwił z Leningradu. Przywilej, który mało kogo tam mógł spotkać. Na przełomie lutego i marca Armia Czerwona bezskutecznie podejmowała próby przerwania okrężenia. Niemcy stawiali zaciekły opór i choć po obu stronach straty były liczone w dziesiątkach tysięcy ludzi i jednostek sprzętu, nie przyszło żadne rozstrzygnięcie. Tymczasem w Kujbyszewie 5 marca odbyła się światowa premiera siódmej symfonii. Kompozytor w tym dniu był bledszy niż zwykle i niemal jąkał się, błagając nas, byśmy nie szli na ten koncert, wspominał jeden z sąsiadów Szostakowicza. Gigantyczne dzieło na blisko 100-osobową orkiestrę, trwające 80 minut, było kompozycją na miarę stalinowskiego rozmachu. Premiera okazała się ogromnym sukcesem. Publiczność wiwatowała, skandowała nazwisko Szostakowicza. Ponieważ wykonanie było transmitowane na cały Związek Radziecki, od tamtego wieczoru stało się wydarzeniem symbolem, muzyką oblężonego miasta, którą znali niemal wszyscy ludzie radzieccy. I niemal natychmiast sława symfonii poniosła się za granicę. Już 7 marca, dwa dni po premierze, w brytyjskim The Timesie ukazał się artykuł poświęcony dziełu oraz trwającej właśnie kolejnej radzieckiej kontrofensywie. Autor, nie szczędząc pochwał, wyrażał nadzieję, że dzieło wkrótce zostanie zaprezentowane także na Wyspach Brytyjskich. I dodajmy, nie była to płonna nadzieja. Zanim jednak do tego doszło, 29 marca leningradzka pod batutą samosuda zagrana została w Moskwie, w ponurej sali kolumnowej Domu Związków. Miejsce, choć dla historii muzyki znaczące, bo występowali tam Liszt czy Czajkowski, miało też tę ciemną kartę, bowiem to właśnie tam na widok publiczny wystawione było ciało Lenina, a później także i Stalina. Tego wielkiego triumfu radzieckiej sztuki i propagandy nie mogły zakłócić nawet latające nad Moskwą niemieckie Junkersy. Otóż zgromadzoną w sali kolumnowej publiczność o tym, że jest alarm przeciwlotniczy, poinformowano dopiero po zakończeniu koncertu. Czyli praktycznie, żeby nas narażono życie absolutnie wszystkich, i orkiestry, i dyrygenta, i widowni. Szostakowicz w jednym z wystąpień wtórował propagandzie, mówiąc: w tamtych pamiętnych dniach rosyjska nauka i sztuka wzniosły się na najwyższy z możliwych poziomów. Kompozytor w uznaniu swoich zasług otrzymał nagrodę stalinowską pierwszego stopnia. Niejako w odpowiedzi na to wydarzenie Niemcy przystąpili do wzmożenia nalotów oraz ostrzału artyleryjskiego Leningradu. Ich armaty zabrzmiały równo o 1 w nocy i długo nie dawały mieszkańcom spokoju. W głowie Stalina i innych rządców Związku Radzieckiego powstała myśl o tym, aby tę wielką symfonię zaprezentować w Leningradzie. Myśl, dodajmy, szalona, biorąc pod uwagę to, jak wyglądała sytuacja w mieście. Przebywający w Astorii Eliasberg został wezwany do leningradzkiego komitetu partii, do którego ledwo się przywlókł, bowiem z trudem chodził, wciąż osłabiony głodem i chorobą, i dostał tam rozkaz zebrania zespołu. Gdy dokonano przeglądu, okazało się, że z 80-osobowej orkiestry, bo tyle liczył zespół radiokomitetu przed rozpoczęciem oblężenia, przy życiu zostało 15 muzyków. Poprzez radio zatem leningradzkie nawoływano wszystkich żyjących muzyków w mieście do tego, by stawili się w gmachu. Obiecano za to dodatkowe racje żywnościowe. Mimo wszelkich starań z całego miasta udało się pozyskać zaledwie kilkunastu muzyków. Niemal wszystkich w katastrofalnym stanie zdrowia, odwykłych od grania, często na skraju omdlenia. Jak ta zbiórka wyglądała, przywołuje w swojej książce Brian Moynihan, opisując i przytaczając wspomnienia Ksenii Matus, oboistki, która właśnie dołączyła do orkiestry radiokomitetu w tym czasie. Matus wspominała tak: na placu teatralnym wpadłam na oboistkę kuklewą. Właśnie pochowała męża i przygotowywała się do ewakuacji. Powiedziała, żebym koniecznie zgłosiła się do domu radia. Nieco później przywlekła się. Nikt z nas nie chodził już normalnie. Na spotkanie wyszła jej przyjaciółka Wiera Czarniecka, która potwierdziła ekscytującą wiadomość o tym, że orkiestra przygotowuje się do wznowienia działalności. Matus odkryła jednak, że jej zaniedbany instrument pokrył się zielonym nalotem. Wentyle były zielone, a niektóre klapki poodpadały. Udała się więc do wytwórcy instrumentów muzycznych na drugi koniec miasta. Siedział opatulony w pled. W rogu pokoju stał fotel, na którym leżały różne skórki przypominające kołnierze czy etole. Natychmiast domyśliła się, czym były naprawdę. Mężczyzna zgodził się naprawić jej obój. Kiedy spytała go o cenę, odparł: proszę mi przynieść małego kota. 5 już zjadłem. Mimo że Matus powiedziała, że nie ma już żadnych żywych kotów, psów i ptaków i że może zapłacić mu tylko pieniędzmi, rzemieślnik zgodził się przyjąć instrument do naprawy. Pokonanie krótkiego odcinka z ulicy Hercena do domu radia zabrało jej 50 minut. Matus z trudem rozpoznała Aleksandra Pressera, kierownika orkiestry, który pozostał jak zawsze pełen energii i zapisał ją na listę członków zespołu. Próby na początku nie przynosiły specjalnych efektów. Zebrano z wielkim trudem, a Eliasberg nawet uciekał się do tego, że chodził po rozmaitych mieszkaniach, których adresy pamiętał, szukając tam muzyków sprzed oblężenia. No więc zebrano około 35 muzyków, z których większość nie miała siły grać albo kompletnie od tego odwykła. Prośbą i groźbą odbierania racji żywnościowych zmuszał Eliasberg tych nieszczęśników, aby z siebie coś wykrzesali. Gdy 5 kwietnia oficjalnie rozpoczęto sezon koncertowy, Ksenia Matus zanotowała, że na widowni Teatru Puszkina były tylko duchy słuchaczy, a na scenie duchy wykonawców. Tymczasem 15 kwietnia z Taszkentu do Kujbyszewa wybrał się Izaak Glikman, sekretarz Szostakowicza. Jego zadaniem było sporządzenie kopii partytury 7 symfonii. Nie mógł się nadziwić, gdy po tak długim czasie niewidzenia się zastał kompozytora w nowych, eleganckich ubraniach, z paczką papierosów w kieszeni, zapraszającego go do 4-pokojowego mieszkania, w którym jedno z pomieszczeń było studiem z fortepianem, specjalnie przeznaczonym do tego, by kompozytor mógł spokojnie pracować. Były to luksusy, które w tamtych czasach były dla zwykłych ludzi absolutnie niedostępne. No ale Szostakowicz nie był zwykłym obywatelem. Partyturę 7 symfonii skopiowano na 35-milimetrowym mikrofilmie. Ten zaś trafił drogą lotniczą do Teheranu. Stamtąd w brytyjskim samochodzie opancerzonym pokonał drogę przez Irak i Jordanię do strefy kanału Sueskiego, a stamtąd do Kairu. Z Kairu przez Gibraltar drogą lotniczą nuty trafiły do Londynu. Jeszcze bardziej skomplikowana była droga, którą partytura pokonała, by znaleźć się w Nowym Jorku. Ale było to kluczowe zadanie. 7 symfonia miała odegrać szalenie ważną propagandową rolę na Zachodzie. Jej wykonania tam miały przekonać społeczeństwa Zachodu do tego, że Związek Radziecki to przede wszystkim bohaterski kraj wyznający humanistyczne wartości, zapatrzony w muzykę i pełen ducha walczący z niemieckimi najeźdźcami. Zbliżała się wiosna. Zaczęła się odwilż. Miasto powoli budziło się do życia. Pod groźbą aresztowania lub nawet śmierci NKWD wezwało mieszkańców do tego, by zaczęli uprzątać topniejący śnieg oraz ruiny prawie 16 tysięcy budynków. Jak się jednak okazało, te groźby nie były potrzebne. Większość tych, którzy jeszcze mieli jakieś siły, zabrała się do pracy. Relatywnie polepszyły się także warunki życia. Zmarło tak wiele osób, że racje żywnościowe można było po prostu zwiększyć dla tych, którzy przeżyli. Wciąż nie udało się Armii Czerwonej przełamać niemieckiej blokady, ale zwiększone transporty dla miasta pozwoliły na uruchomienie jednej z elektrowni i wraz z początkiem maja 1942 roku na ulicę wyjechały niekursujące przez cały okres zimowy tramwaje. Zwolna także zaczęło wracać życie koncertowe, a z trudem zebrana orkiestra Eliasberga występowała, wykonując nawet dość wymagający repertuar. Na przykład 11 maja grali 5. Symfonię Czajkowskiego, fantazję symfoniczną Francesca da Rimini tegoż. Wreszcie także odezwało się Leningradzkie Radio, emitując 12 audycji z zapisami różnych koncertów. Opowiadał o tym Jakow Babuszkin, dyrektor artystyczny Radiokomitetu. W rozmowie z pisarzem Aleksandrem Fadijewem, relacjonując całą drogę, jaką od tego okresu zamierania i stagnacji przebyła kultura w Leningradzie do wiosny. Miasto skute lodem, u jego bram Niemcy, codziennie ostrzał artyleryjski, nie jeżdżą tramwaje. W tamtym strasznym czasie muzyka wydawała nam się czymś nieodpowiednim. Całymi godzinami w radiu można było usłyszeć tylko dźwięk tykającego metronomu. Tik, tak, tik, tak. Może pan to sobie wyobrazić? Przez cały dzień i całą noc? W końcu ktoś tam powiedział, dlaczego podtrzymujecie ten ponury nastrój? Zagrajcie coś. Mówią, że to sam Żdanow. Zaczęliśmy zatem szukać muzyków. Mogliśmy ich u nas zatrudniać i płacić im pensje, ale nie mogliśmy ich żywić. Nie mieliśmy niczego. A potem poszliśmy do dyrekcji zarządu do spraw sztuki. Oni mieli własną stołówkę. A my zwróciliśmy się z propozycją. My mamy orkiestrę, która może występować nie tylko w radiu, ale także w filharmonii. Zróbmy więc tak. My dajemy wam orkiestrę, a wy nam kaszę. I tak to się zaczęło. W tym miejscu musimy zawiesić naszą opowieść. Sądziłem, nagrywając pierwszą część historii Symfonii Oblężonego Miasta, że zamkniemy się w dwóch epizodach, ale pisząc, czytając i myśląc o tym wszystkim, uświadomiłem sobie, że nadmierne ścieśnianie tej opowieści spowoduje, że nie opowiem wam dokładnie o politycznym znaczeniu Siódmej Symfonii na Zachodzie. Nie opowiem wam wtedy o tych, którzy brali udział w jej premierze, przede wszystkim leningradzkiej premierze. Chciałbym także mieć jeszcze trochę przestrzeni, aby podzielić się z wami moimi własnymi przemyśleniami na temat tego, jaką rolę w ogóle w historii muzyki XX wieku odegrało to dzieło, a szczególnie uwzględniając jego powojenne losy. Na to wszystko, więc przyjdzie czas już za tydzień. Opowiem o leningradzkiej premierze Siódmej Symfonii, o jej wykonaniach na Zachodzie, o wielkim sporze, który dwóch mistrzów batuty toczyło ze sobą w Stanach Zjednoczonych o to, kto ma dokonać amerykańskiego prawykonania Siódmej Symfonii i o wielu, wielu innych rzeczach. Będzie to trzeci i ostatni odcinek tej serii poświęconej Siódmej Symfonii Leningradzkiej. Tymczasem bardzo wam dziękuję za uwagę. I do usłyszenia już za tydzień, tradycyjnie w piątek.